Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Dziś w audycji Patent na sternika popłyniemy na Morze Północne z kapitanem Waldemarem Mieczkowskim. Witam w studio.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór. Ja tylko krótko pana kapitana przedstawię, bo może nie wszyscy mieli okazję spotkać się z panem. Od najmłodszych lat, to wiem, zaczytywał się pan w literaturze marynistycznej i przygodowej. I tak zaczęła się pana przygoda z żeglarstwem. Oprócz żeglowania śpiewa pan w męskim chórze szantowym i jest pan kapitanem na Zawiszy Czarnym. Ale pływał pan też jako drugi oficer na Oceanii.
Tak.
To było jeszcze wcześniej.
W latach 90. na początku.
W latach 90. Tak. Pływa pan też jachtami po świecie jako
oczywiście
właściciel firmy czarterowej. Jakieś takie mniejsze jednostki turystyczne pewnie. No i jest też pan instruktorem żeglarstwa nadal.
To prawda.
Także mam nadzieję, że ta prezentacja państwu coś powie. Ale dzisiaj przeniesiemy się właśnie na pokład Zawiszy Czarnego, bo to tam pan kapitan ostatnio stał za sterem i dopłynął do Wielkiej Brytanii. Ale chciałabym, żeby pan teraz sam opowiedział o tym rejsie, jak przebiegał, kiedy się rozpoczął, dokąd zaprowadził i kiedy się skończył.
Oczywiście. Od 13 lat już, czyli od początku istnienia chóru, męski chór szantowy Zawisza Czarny, rokrocznie organizujemy rejsy dla chórzystów, gdzie płyną wszyscy członkowie chóru, oczywiście ci, którzy chcą, bo nie wszyscy się mieszczą. W tej chwili chór liczy około 80 osób, a na żaglowcu mieści się od 30 do 40 osób. Także no nie wszyscy mogą, ale w czasie rejsów organizujemy koncerty w różnych miejscach, a też robimy to po to, żeby ci chórzyści, którzy nie żeglują na co dzień, wiedzieli, o czym śpiewają. W tym roku mieliśmy zaproszenie do Edynburga, do Szkocji na rozpoczęcie obchodów murowania tablicy poświęconej marynarzom polskim, którzy walczyli w czasie II wojny światowej tam u wybrzeża Anglii. Rejs zaczął się 21 czerwca w Kielu. Tam zaśpiewaliśmy koncert w ramach Kieler Woche i już następnego dnia o świcie, o 6 rano wpłynęliśmy, przeszliśmy kanał Kieloński i zasumowaliśmy w Helgolandzie. Tam nas przytrzymało dwa dni, ponieważ zaczął się sztorm na Morzu Północnym i to sztorm z zachodu, także nie było szans, żeby w ogóle płynąć do przodu. I w związku z tym do Edynburga już nie zdążyliśmy dopłynąć. Dopłynęliśmy do Newcastle, czyli 70 parę mil bliżej, a do Edynburga pojechaliśmy autokarem. Byliśmy w Edynburgu, byliśmy w Glasgow, gdzie byliśmy z wizytą w klubie weteranów imieniem generała Sikorskiego. Później pojechaliśmy do Irvine, do Muzeum Morskiego, gdzie zaśpiewaliśmy koncert w muzeum. Bardzo zresztą fantastyczne miejsce, drugi raz tam śpiewaliśmy. Obecny był konsul polski z Edynburga, obecny był konsul ukraiński. Przed nami wystąpił zespół ukraiński w ogóle, także bardzo, bardzo fajna integracja też nastąpiła przy okazji. No i później w Newcastle śpiewaliśmy koncert w mieście i stamtąd popłynęliśmy do Hartlepool. Hartlepool jest takim szczególnym miejscem, ponieważ tam jest grup kapitana Mamerta Stankiewicza, znanego jako znaczy kapitan i to
znaczy
akurat
kapitan z powieści Karola
Borcharda. Tak, a akurat jeśli chodzi o powieści Borcharda, to myślę, że była to jedna z ważniejszych przyczyn, dla których ja jestem na morzu. Zaczytywałem się w tych powieściach i co kilka lat powtarzam sobie te książki, jakby znam je prawie na pamięć, a mimo wszystko dużą przyjemność sprawia mi czytanie.
Ale więc to pan właśnie wymyślił ten moment popłynięcia na grup?
Generalnie takie rejsy przygotowujemy wspólnie, grupowo, więc będąc w Newcastle wiedzieliśmy, że tam już jest bardzo blisko, bo to, już nie pamiętam, 4 godziny czy 5 godzin żeglowania do Hartlepool, także ja się tylko ucieszyłem z tego, że mamy taką możliwość, mamy taką szansę. Ja na grobie Stankiewicza byłem 39 lat temu, też w rejsie za Wiszą, byliśmy w Newcastle z locie żaglowców i pojechaliśmy autokarem z załogą do Hartlepool na grup Mamerta Stankiewicza. W Hartlepool to był w ogóle fantastyczny moment, dlatego, że bardzo ciepło przyjęła nas Polonia. Bardzo się fajnie nami zaopiekowali. Później zaśpiewaliśmy koncert w Teatrze Miejskim. Były obecne władze miasta, był obecny konsul z Manchesteru. Także to była taka fajna ranga tego wydarzenia.
Wszyscy się zmieścili w teatrze?
W teatrze zmieściło się mnóstwo osób. To było takie klimatyczne bardzo miejsce. Co ciekawe, przed nami wystąpił chór z Hartlepool, chór angielski. Około 60 osób. Też męski chór, więc dwie piosenki zaśpiewaliśmy wspólnie, więc było ponad 100 osób na scenie. I to było niesamowite wydarzenie, siła głosów. Bardzo, bardzo fajny temat. No i następnego dnia przed wypłynięciem pojechaliśmy na cmentarz, gdzie byli kadeci, to są z organizacji skautów morskich w Wielkiej Brytanii. Były władze miasta, był konsul polski, była Polonia, przedstawiciele Polonii byli, no i cały nasz chór. Odśpiewaliśmy hymn Polski, wszystkie 4 zwrotki oczywiście. Złożyliśmy kwiaty, były przemówienia, także bardzo wzruszająca uroczystość. I tak jak mówię, no, dla mnie osobiście, ale nie tylko dla mnie, bo bardzo wielu chórzystów wychowało się na książkach Karola Eberharda i z dużą emocją podeszliśmy do tego wydarzenia.
A czy żeglujący w ogóle, bywający żeglarze w tych rejonach, o których pan kapitan opowiada, wiedzą o tym, że tam właśnie w Hartpool jest grób Mamerta Stankiewicza i dlaczego ten grób tam jest?
Myślę, że nie wszyscy. Myślę, że akurat jeśli chodzi o tradycje morskie polskie, coś żeśmy zaprzepaścili i pogubili. Jak ja zaczynałem szkolić się na stopnie żeglarskie, to dość istotnym elementem szkolenia była historia żeglarstwa, która obejmowała również te ważne wydarzenia morskie polskie, prawda? W tej chwili tego nie ma. W tej chwili o takich sławnych marynarzach, żeglarzach polskich bardzo niewiele osób wie. I nazwisko Mamerta Stankiewicza, no myślę, że przestało być tak nośne w tej chwili w społeczeństwie. A szkoda, bo to bardzo ważna postać, tym bardziej, że Mamert Stankiewicz zmarł na atak serca po zatonięciu Piłsudskiego.
Chyba zszedł jako ostatni.
Zszedł jako ostatni, znaczy wskoczył do wody tak naprawdę, bo szalupy już odpływały. Upewnił się, że wszyscy marynarze się uratowali z pokładu i dopiero wtedy opuścił pokład. Przyczyną zawału, bo zmarł na zawał serca, było wyziębienie, hipotermia, także wypełnił obowiązek do końca.
Został oczywiście trafiony Piłsudski torpedą tak, bo to było wszystko w czasie początek II wojny.
Tak, to było jesień 1939 roku. Tak, Piłsudski został wcielony do floty brytyjskiej. W drodze chyba do Nowej Zelandii, wtedy na początku tej drogi tak naprawdę został trafiony torpedą. Wtedy jeszcze nie było konwojów, nie było wiadomo jak poruszać się po morzach. Nie było tego doświadczenia, nie? A Niemcy już zbierali duże żniwo. No, w każdym razie po tej uroczystości wypłynęliśmy i w okolicach miejsca, gdzie zatonął Piłsudski, złożyliśmy kwiaty, opuścili banderę do półmasztu, oczywiście zbiórka załogi, salut i tak dalej. Także też oddaliśmy hołd marynarzom z Piłsudskiego.
Ale to nieprzypadkowe, że właśnie Zawisza Czarny, żaglowiec, który wypełnia, można powiedzieć, tę edukację patriotyczną, począwszy od edukacji jeszcze związanej z harcerstwem, nadal to jest zeszapę, jest armatorem, tam się właśnie znalazł.
To znaczy tak, ogólnie staramy się organizować rejsy na żaglowce Zawisza Czarny. Jeśli nie ma innej możliwości, czarterujemy inne statki. Natomiast najbardziej ukochanym żaglowcem jest Zawisza Czarny. Zresztą to jest mój pierwszy żaglowiec. Ja 31 lat temu po raz pierwszy prowadziłem właśnie Zawiszę Czarnego jako kapitan. No potem prowadziłem różne inne żaglowce, ale ten zawsze zostaje w moim sercu i na tym statku odbyłem najważniejsze swoje rejsy, więc jakby to nazwa chóru Zawisza Czarny też jest nieprzypadkowa, bo wywodzi się właśnie od tego żaglowca, gdzie wpadliśmy na pomysł w ogóle organizacji chóru i z Jackiem Jakubowskim, który obecnie jest dyrektorem chóru. Także tak to wygląda.
A jak zostaliście przyjęci jako właśnie chór? Jak publiczności podoba się chór Zawisza Czarny? Wasza twórczość, w ogóle to, co przedstawiliście? Czy oni wiedzą, że jesteście takim jedynym chórem męskim w Polsce?
Znaczy tak, my oczywiście zawsze chwalimy się tym, że jesteśmy jedynym chórem męskim w Polsce, szantowym. Chwalimy się, że prawdopodobnie jesteśmy jedynym chórem, który tworzy załogę żaglowca, prawdziwą załogę żaglowca. Obstawiamy w zasadzie wszystkie funkcje. W tym rejsie to w zasadzie spoza chóru był tylko mechanik i bosman. Aczkolwiek mamy też swojego bosmana, tylko że w tym czasie pracował na Chopinie, ale wszystkie stanowiska nawigacyjne, kucharze, motorzysta, no i cała załoga to był chór. Więc jakby jak trzeba było jechać na koncert, to zostawał zwykle mechanik z bosmanem na pokładzie. No i jeśli staliśmy na pływach, to trzeba było jeszcze dwóch załogantów wylosować, żeby zostali też na tym. Co ciekawego jeszcze, oczywiście nie ma polskich szant, prawda? Są polskie piosenki żeglarskie. Myśmy w czasie, kiedy powstały szanty, czyli w XVIII-XIX wieku, nie mieli floty handlowej, zresztą nie było Polski na mapach świata wtedy, w związku z czym jakby nie mogły powstać te szanty. Natomiast śpiewamy w zasadzie, chodzi o tradycyjne szanty angielskie. Śpiewamy je po polsku i po angielsku. No, były głosy naszych różnych kolegów z branży, że jechać do Wielkiej Brytanii i śpiewać im ich folklor, albo jechać do Szkocji i śpiewać im ich folklor. To jest lekkie przegięcie. Przyjmowani jesteśmy bardzo fajnie i bardzo, bardzo żywiołowo. No nie zdarzyło nam się nie zagrać bisów, więc myślę, że to, co robimy, to jest ciągle fajna sprawa.
Panie kapitanie, ten rejs czerwcowy to jedyny w tego typu właśnie klimacie patriotycznym, właśnie takim szantowym, czy jeszcze będą?
Jeśli chodzi o nasze rejsy chóru, no to my w tym roku już nie będziemy robili żadnego rejsu oczywiście, bo czarter statku jest rzeczą bardzo drogą. My staramy się, żeby każdy chórzysta mógł popłynąć, czyli żeby nie było bariery finansowej. W związku z tym to, co zarabiamy na koncertach, przeznaczamy na finansowanie rejsów. Dam przykład. W tym roku za dwutygodniowy rejs, łącznie z autokarem do Kielu i z powrotem z Cuxhaven, chórzysta płacił 2000 zł. Normalnie powinno to kosztować około 8000. Więc całą resztę musieliśmy zarobić koncertami, a część trzeba było dopożyczyć. Więc musimy teraz spłacić długi i zastanowić się, co zrobić w przyszłym roku. Mamy pewien pomysł oczywiście. Myślę, że ciekawy, bo chcemy zagrać koncert w Elblągu. Kapitanem Borchardem wpłynąć do Elbląga przez przekop Mierzei Wiślanej. Tam zaśpiewać koncert wspólnie z zespołem Nie Roberts, bo oni są z Elbląga i wrócić. Także jest szansa, że będzie pierwsze historyczne przejście żaglowcem przez przekop Mierzei Wiślanej.
Ale to w tym roku już.
Nie. W przyszłym roku nie mamy szansy już. Nie mamy pieniędzy i nie mamy już czasu na to.
A bo w przyszłym roku jest stulecie Gdyni, panie kapitanie.
Tak,
to chyba
tak.
Trzeba
i
też...
w ramach stulecia Gdyni na pewno będziemy istnieli. Też mamy pewne pomysły, jak to zrobić. Jeszcze może mało konkretne, ale na pewno będziemy śpiewali.
Pływał pan na różnych jednostkach. Chciałam zapytać o tą odpowiedzialność za jednostkę i za załogę. Czy to ważne jest, by kapitan, by ktoś, kto staje za sterami, obojętnie jakiej jednostki, był po prostu odpowiednio przeszkolony, był odpowiedzialny, wiedział, co go czekać może, obojętnie na jakim akwenie. Czasami taka podróż po Atlantyku jest prostsza niż na przykład po jeziorach mazurskich. Pan się na pewno z tym spotykał.
To prawda. Akurat Bałtyk jest bardzo groźnym morzem. Są takie akweny, które są bardzo trudne ze względów nawigacyjnych albo ze względów na to, że jest potężny ruch. Natomiast...
Bo dużo jest wypożyczenia tych jachtów bez patentu.
Tak. Znaczy, ja jestem akurat przeciwnikiem tego, bo jeżeli mówi się, że można jachty do 7 metrów długości wypożyczyć bez patentu, to pytam, dlaczego samochodu do pojemności silnika do 1000 cm sześciennych nie można prowadzić bez prawa jazdy? Dlaczego samolotu do rozpiętości skrzydeł jakichś tam nie można prowadzić bez licencji, prawda? Czy woda jest mniej groźna od jazdy po drogach, prawda? Więc coraz częściej spotyka się ludzi, którzy po pierwsze albo nie mają patentu i nie mają umiejętności, natomiast wypożyczają jacht, bo można wypożyczyć, prawda? Albo mają patent zrobiony w ciągu 5 dni, żadnego doświadczenia i biorą rodzinę albo przyjaciół i prowadzą rejs już nawet po Bałtyku. Dla mnie umiejętność to jest jedna rzecz, a pewna dojrzałość to jest druga sprawa. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało za bardzo nadęcie. Umiejętności czy wyszkolenie to jest tylko część roli kapitana. Dużą częścią jest współpraca z załogą, dużą częścią jest możliwość zorganizowania iluś tam rzeczy. No i to, co pani powiedziała, odpowiedzialność, absolutnie odpowiedzialność. Wszystko, co się złego dzieje na jachcie czy na statku, jest wina kapitana. Tu nie ma zrzucania odpowiedzialności na kogoś innego. Nie ma takiej możliwości. Bo jeżeli coś mi nie wyjdzie, to znaczy, że coś źle wytłumaczyłem. Ja na przykład, jak organizuję rejs na mniejszym jachcie i płacę kaucję, to nie zbieram kaucji wśród załogi, tylko płacę ze swoich pieniędzy. Ponieważ jeżeli powstaje jakaś szkoda na jachcie, to wszystko jest z mojej winy. Więc albo ja coś zawaliłem, albo źle wytłumaczyłem załodze. Czegoś nie dopilnowałem. Więc to jest moja wina. Załoga nie musi wszystkiego wiedzieć, prawda? Wręcz często jest tak, że ja tłumaczę na żaglowcu, że są pewne rzeczy oczywiste, które mnie się wydają oczywiste, ale ktoś, kto pływa raz w roku, albo raz na 5 lat, albo jest pierwszy raz, nie musi tego wiedzieć. Więc może pytać dziesiątki razy, jeżeli coś zrobi źle, to też nie jest jego wina. Po prostu nie wie. I już. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś złośliwie coś zrobi. Natomiast wracając z tematu, czy organizujemy rejs po Niegocinie, czy po Zatoce Gdańskiej, czy rejs przez Atlantyk, Pacyfik i dookoła przylądka Horn, to równie solidnie trzeba się do tego przygotować i przemyśleć to wszystko i jest taka sama odpowiedzialność. Ktoś kiedyś powiedział, że najwięcej osób topi się na płytkiej wodzie. I najczęściej topią się najlepsi pływacy, którzy są mniej odpowiedzialni.
A jak Zawisza sobie radził na Morzu Północnym?
To znaczy tak, mieliśmy dużo sztormu mieliśmy na początku. Jakśmy po tych dwóch dniach postoju w Heligoldzie wyszli, to na początek na silniku pod wiatr przedzielaliśmy się z prędkością 2,5 węzła. Potem się to uspokoiło i nie było problemu. W powrotnej drodze wiatru prawie nie było, więc żeglowania było niewiele. Chór wysiadł w Cuxhaven, wsiadła następna załoga. Prowadziłem rejs przez kanał Kiloński, potem do Gdańska, tak żeby jacht mógł zdążyć na Baltic Sail. I paradoksalnie najbardziej fajne żeglowanie było od Helu do Gdańska, bo staliśmy kilka godzin w porcie w Helu. Stamtąd wyszliśmy pod żaglami i żagle zrzuciliśmy na wejściu prawie że w główkach Gdańska. Żeglowanie było fantastyczne. Zawisza w ogóle jest statkiem specyficznym, ponieważ jest przebudowany statek z trawlera rybackiego, który ma zbyt duże zanurzenie, ma zbyt dużo balastu, ma za krótkie baszty, ma zbyt mało powierzchni żagla, więc on nie żegluje szybko. Natomiast jest bardzo bezpieczny, jest jakby przewymiarowany, ma też zbyt grube wanty, za dużo tego wszystkiego i tak dalej, ale ja się na nim czuję super bezpiecznie, już byłem w bardzo trudnych warunkach i nigdy nie było problemu z tym statkiem, także statek sobie radzi w każdych warunkach.
Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Gościem audycji Patent na Sternika był kapitan Waldemar Mieczkowski. Kłania się, dobranoc, mówi Anna Rębas. Dziękuję pani kapitanie.
Dziękuję również, dobrej nocy życzę.
Dziękuję.
Patent na Sternika.